Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwszoczwartkowe spotkanie, taki wakacyjny czas, dla jednych tak, czas odpoczynku, inni mają czas wzmożonej pracy. Wszystkich pozdrawiamy bardzo serdecznie i niezmiennie zapraszamy do podjęcia tych ważnych zagadnień, które gdzieś ostatecznie opisujemy dwoma słowami: rodzina i życie. Piękno i świętość życia rodzin i także świętość i niezbywalna, nienaruszalna godność życia ludzkiego. Dzisiaj opisaliśmy to nasze spotkanie takim zawołaniem, które wypowiedział dokładnie w tej formie parę tygodni temu Ojciec Święty Franciszek: życie ludzkie jest święte i nienaruszalne. I dalej powiedział podczas spotkania w Watykanie z osobami, które są zaangażowane w różne organizacje chroniące życie: każde dziecko, które zapowiada się w łonie matki, jest darem zmieniającym historię rodziny, ojca i matki, dziadków, rodzeństwa. To dziecko potrzebuje tego, by je przyjąć, kochać i leczyć. To ciekawe, że Ojciec Święty Franciszek jest na wiele sposobów cytowany, a czasem jego słowa są też i wykorzystywane, używane do różnego rodzaju, także i manipulacji niestety, ale bardzo skutecznie blokowane są cytaty z jego wypowiedzi, które dotyczą właśnie obrony życia ludzkiego. Papież Franciszek od pierwszego momentu pontyfikatu podjął ten temat i bardzo często wraca, mówiąc stanowczo, używając twardych słów, ale one się w tym szerokim przekazie nie potrafią przedostać i są jakoś, tak jak powiedziałem, zablokowane. Korzysta się z tych słów, które są niektórym wygodne. Dziś chcielibyśmy wykorzystać obecność naszych gości i poprosić ich o świadectwo życia w rodzinie, w której pojawiło się i zostało przyjęte życie chłopca dotkniętego chorobą. My go już znamy od pierwszej chwili, kiedy pojawił się w bazylice, bo skutecznie tutaj zawojował ten plac przed kościołem i wszyscy z podziwem i uśmiechem spoglądamy na tego naszego małego gościa. Ale nie jest sam, jest ze swoimi rodzicami, których chcę zaprosić teraz tutaj na środek. Są z nami państwo michalscy, pani Anna i pan Bogdan. Ich synek przedstawi się sam, bo już też bardzo polubił mikrofon. Witamy was bardzo serdecznie w Sanktuarium Świętego Józefa, tutaj właśnie na tym naszym spotkaniu, modlitwie za rodziny i w intencji obrony życia. Może małe brawa na dodanie odwagi. Już wiemy, że mama ma na imię Anna, a tata Bogdan, a ty masz na imię jak?
Wojtuś.
Ty jesteś Wojtuś i nazywasz się?
Michalski.
I masz lat? Powiedz wszystkim, ile masz lat?
Cztery.
Cztery lata. Brawo dla czteroletniego Wojtusia Michalskiego. I powiedz, skąd przyjechałeś?
Sycowie.
W Sycowie. Mieszka w Sycowie, tak, ze swoją rodziną, ze swoimi rodzicami. No i od kiedy jeździsz na tym wózku, że tak pięknie sobie radzisz na tym pięknym pojeździe?
On jest szybki.
Jest bardzo szybki, tak? I ty wykorzystujesz całą jego szybkość, prawda, Wojtek?
Mhm.
Bardzo to podziwiamy, jak ty to robisz. Ja myślę, pani Aniu, żeby może on zjechał stopień niżej i niech sobie bezpiecznie jeździ. Wojtek, jeszcze wrócimy pewnie do rozmowy z tobą. No, a on sobie zrobi to, co lubi, a kamery mam nadzieję, że go uchwycą. I pozdrawiam wszystkich widzów, zwłaszcza słuchacze radiowi niestety nie widzą tego, jakie tutaj figury piękne wykonuje nasz gość, czteroletni Wojtek Michalski. No właśnie, proszę państwa, powiedzcie dwa słowa o sobie, bo wystąpiliście w tych paru sekundach jako rodzice Wojtka, no ale macie swoje życie, swoją historię. Dwa słowa od strony zawodowej, tak po kolei. Pani Aniu. Możesz jeździć tam, tak,
coś
oczywiście.
O sobie.
O sobie.
Anna Michalska nazywam się, mam 38 lat. Pracuję zawodowo. Jestem kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale również radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Także jak widać, można spełniać swoje cele i marzenia, tylko trzeba chcieć.
Tak, i mąż, pan Bogdan.
Dzień dobry, Bogdan Michalski, 32 lata. Aktualnie zrezygnowałem z pracy na rzecz opieki nad synkiem. To tyle w skrócie.
Ale do tej pory, pan, zanim zaczął się pan tak zajmować, to czym się pan zajmował zawodowo?
Do momentu rezygnacji z pracy aktywnie pracowałem jako przedstawiciel handlowy.
Jasne. No pięknie. Znamy się z Sycowa, chociaż pozwolę sobie pozdrowić osobę, która nas skontaktowała. Panią dzisiaj europoseł, panią Beatę Kempę, ale wiem, że jest w tej chwili w samolocie. Taka praca wraca do Polski, ale serdecznie ją pozdrawiamy i dziękujemy za ten kontakt i za to, że mogliśmy dzisiaj tutaj rzeczywiście się spotkać. Proszę Państwa, no powiedzmy, bo oczywiście jakoś zajmuje nas przede wszystkim Wojtek, ale zanim pojawił się Wojtek, to staliście się parą i w końcu małżeństwem od 2012 roku. Proszę powiedzcie, kiedy wstępowaliście w to wspólne życie, to tak jak sobie wyobrażaliście?
Powiem tak, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Każdy sobie wyobraża, że wszystko się ułoży zgodnie z jakimś tam przyjętym harmonogramem, zgodnie z planem. Zakładamy, że wszystko będzie dobrze, nikt nie zakłada żadnych nieszczęść po drodze. Powiem tak, mnie wzmocniło na to wszystko wcześniejsze doświadczenia. W wieku 20 lat nagle zmarł mój tata. I do dzisiaj nie mogę się z tym faktem pogodzić i wiem, że to mi ułatwiło po prostu przy tej okoliczności, kiedy Wojtek przyszedł na świat, było mi łatwiej przejść przez pewien etap bólu, który się pojawia w takich sytuacjach, gdzie wiemy, że na pewne rzeczy nie mamy już wpływu. Tak jak w przypadku śmierci mojego taty wiedziałam, że niczego już nie wrócę, niczego już nie cofnę. Ale ponadto no, jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Planowaliśmy ślub, planowaliśmy wesele, spotykaliśmy się długi czas ze sobą, zrobiliśmy wszystko w pełni świadomie, odpowiedzialnie. Później w naszym życiu pojawił się Wojtek. W 2012 roku braliśmy ślub. W 2015 urodziłam naszego syna. Było to poruszające bardzo przeżycie, ponieważ nasze wizyty medyczne całą ciążę były prowadzone, wydawało nam się, profesjonalnie. Wszystkie wizyty czasowo, kontrole medyczne, lekarskie, ciąża, można powiedzieć, kolokwialnie była książkowa. I przy kontrolnym badaniu już w terminowym czasie ciąży w szpitalu no, okazało się, że odeszły wody płodowe, które są zainfekowane i musiało nastąpić, że tak powiem, szybko cesarskie cięcie.
Tak, no więc jeszcze na sekundkę byśmy się przy tym zatrzymali, czyli wasze oczekiwanie na narodzenie dziecka przybiegało raczej spokojnie, skoro nie było sygnałów, tak, że pojawi się choroba.
Bardzo spokojnie. Ja przebywałam na L4, jak typowa mama, dobrze jadłam, odpoczywałam. No byliśmy szczęśliwi, tak, z tego faktu, że przyjdzie na
pokój
świat dziecko.
Pokój był przygotowany, tak? Tak? Łóżeczko, wózki, pieluszki, poprasowane, wyprane, to także nic nie zapowiadało tego, że może coś się zakłócić ten spokój, tak?
Tak. Ja pozwolę sobie, a Państwo trochę daliście mi takie przyzwolenie, żeby odrobinę wykorzystać tę sytuację. Proszę pomyśleć, ta choroba, która dzisiaj też opisuje codzienność życia Wojtka, rozwijała się w tym czasie ciąży, ale nie została, można powiedzieć, wykryta i zdiagnozowana. Pewnie gdyby się okazało, że jest tak, jak jest, pewnie usłyszelibyście wtedy, że można tę sprawę rozwiązać, żeby powiedzieć jeszcze mocniej, problem, prawda, rozwiązać. Ale skoro nikt tego nie wiedział, pozwolono narodzić się Wojtkowi w taki zwyczajny sposób, w takim ogólnym, można by powiedzieć, przyzwoleniu. Państwo sobie resztę dopowiedzcie, jak rzeczywiście dramatycznie w tej chwili wygląda sytuacja rozpoznania choroby i tego nacisku często, by właśnie dokonać aborcji. Ale u was było inaczej I coś niezwykłego, pani już, pani Aniu powiedziała o tej historii właśnie z porodem. Tutaj widzicie też działanie opatrzności Bożej, prawda? Tak. Bo to nie potoczyło się tak, jakby się mogło potoczyć i w zwyczajnym układzie można by przewidywać, że mogłoby się zakończyć śmiercią Wojtka, prawda?
Tak, dlatego my to, że musiało nastąpić cesarskie cięcie, my to przyjęliśmy jako opatrzność Bożą, dosłownie, jako opatrzność Bożą, bo przy porodzie naturalnym Wojtek się urodził z przepukliną oponowo-rdzeniową. Jest to wiązka cała nerwów, wychodzi na zewnątrz z kręgosłupa, na plecach się po prostu tworzy bańka z płynem oponowo-rdzeniowym, w którym znajdują się nerwy. I jak wszyscy Państwo zdajemy sobie z tego sprawę, wszyscy Państwo wiedzą, przy naturalnym porodzie po prostu takie są nasze przypuszczenia, ale to medycznie też jest potwierdzane, że mogłoby dojść do
pęknięcia worka oponowego.
Czyli to, co w naturalnym porodzie mogłoby być niebezpieczne, zostało zażegnane poprzez to działanie, powiedzmy wyraźnie jeszcze raz, opatrzności Bożej, pani poddana cesarskiemu cięciu. Ja jestem przekonany, że Wojtek zostanie chyba dziennikarzem, dlatego że on ma bardzo wielką ochotę zapytać tego kolegi, on go pierwszy raz na oczy widzi chyba, jak on ma na imię. Wojtek, zrobisz taki pierwszy wywiad z tym kolegą, zapytasz go o coś ważnego, na przykład jak ma na imię?
Nie wiem.
No to go zapytaj.
Jak jest imię?
Jakubowki.
Jak masz na imię?
Jakubowki.
Filip, tak? Filip, pięknie.
Ile mam lat?
4,5. 4,5 to wy jesteście rówieśnikami, to chyba możecie sobie piątkę przybić, co?
Jak się mówisz?
Co? To co, piątkę przybij koledze Filipowi, piątka. Zobaczcie. Już nie mówi teraz, tak? To potem jeszcze już wrócimy do tego wywiadu. Zobaczcie, czyli odkryte u świętego Józefa powołanie tego młodzieńca. Wojtek, możliwe, że będzie dziennikarz. Pięknie. Idźmy dalej. Proszę Państwa, no a później, kiedy się okazało, że jest tak, jak jest, jaka reakcja, zwłaszcza środowiska medycznego najpierw?
Środowisko medyczne wypowiadało się w sposób przedstawiający najgorszy możliwy obraz sytuacji, tak? Przedstawiali obraz naszego synka jako w cudzysłowie warzywka, tak? Które nie będzie miało szans na żadną samodzielność. Były wymieniane takie rzeczy jak, nie wiem, cofnięta żuchwa, tak? Co nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistości.
Po prostu nakierowane to było wszystko na to, że z tego dziecka przenośni, nic nie będzie, tak?
Nic nie będzie, no i że 70% dzieci z przepukliną jest porzucanych w szpitalu zaraz po porodzie.
Proszę Państwa, żeby było jasne, my nigdy, kiedy się tutaj wypowiadamy, nie chcemy powiedzieć nic przeciwko lekarzom wspaniałym, często z jakąś nieprawdopodobną ofiarnością, talentem i oddaniem wykonującym swoje zadania i często no, zadziwia później także i skuteczność działania, ale niestety trudno nawet ocenić, dlaczego tak się dzieje. Często w takich okolicznościach jest właśnie ten komunikat, nic z tego nie będzie, nie róbcie sobie kłopotu. Powiedział pan, ile 70% rodziców w takich sytuacjach porzuca dziecko, pozostawiając je w szpitalu i wy też mieliście taką sugestię, tak, panie Aniu?
To było między wierszami, tak? To także nie było to powiedziane wprost, tylko w formie, że będzie nam lżej na pewno, jeśli będziemy dalej dwuosobową rodziną, tak?
No właśnie, dzisiaj jak patrzycie na Wojtka, to myślę, że coś niezwykłego się dzieje w waszych sercach, że no gdybyście podjęli taką decyzję, a to chyba niewiele potrzeba, dlatego że myślę, że w oczach jest jakiś strach, niewiedza na temat tego, co się będzie dalej działo, to jest coś trudnego, prawda?
Oczywiście, że jest. No, oczywiście pojawia się w takiej sytuacji przerażenie. Tylko trzeba sobie określić jakby świadomość naszego bytu i że najważniejszym jest wiara, miłość i nadzieja. I bez tego się nie przejdzie przez pewne problemy i trzeba wierzyć w siebie nawzajem, wierzyć w swoje możliwości i że jak się chce, to można wszystko.
Jeszcze wrócimy do wiary, do tych wartości, które nas tutaj jakoś gromadzą przy ołtarzu Chrystusowym, bo to też jeszcze wiem, że jest dla was ważne. No dobrze, no a później zaczęło się to, co byśmy określili, taka jak ludzie mówią, szara rzeczywistość. No czy rzeczywiście szara, pewno niełatwa, ale rzeczywistość, której się podjęliście, aby stało się to, co my teraz widzimy właśnie patrząc na Wojtka, który nas zachwyca pomimo choroby i jakiejś na pewno niepełnosprawności, zachwyca nas żywotnością, taką wolą życia, no i tą sprawnością, którą pośród niepełnosprawności myślę, że przewyższa wielu ludzi. Nawet nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy takie kółka kręcić na takim wózku, prawda? No właśnie, ciekawe, gdzie on tam teraz wiedzie. Ale myślę, tym pan, może Bogdan by się zajął, żeby on tam wyjechał. O nie, już jest, dobrze, to tylko ja się martwię. Więc proszę powiedzcie, co się działo, czego się podjęliście, co trzeba było zrobić do tej pory, żeby Wojtek był w takim stanie, jak jest dzisiaj.
Tutaj jeszcze może na początku wrócę do tam tematu lekarzy. Siedząc na ławce na korytarzu, płacząc, spotkał mnie właśnie lekarz, który nas tam prowadził w jakimś stopniu i powiedział, żebym się nie martwił, ponieważ mam pięknego syna, tak? I to było jakby pierwsze światełko w tunelu, tak, które nam tutaj pomogło jakkolwiek zaakceptować sytuację. Później poprzez długie godziny rozmów, jak już Wojtek był w domu, płaczu, modlitw, wsparcia właśnie wielu księży, Radia Rodzina, doszliśmy do wniosku, że Wojtek jest darem, że jest dzieckiem Bożym, które Bóg powierzył nam na wychowanie, tak? Uznając, że będziemy najlepszymi rodzicami, więc
staliście się dumni z Wojtka w pewnym momencie, tak? Prawda? Bo to tak trzeba powiedzieć, że z niego dumni, a wy poczuliście się wybrani, że może rzeczywiście gdzieś 70% rodziców, nie oceniając ich, nie staje na wysokości zadania, a wam się udało.
Bo jest łatwiej. Bo jest łatwiej, bo a chyba nie o to chodzi, żeby było łatwiej, tylko to jest nasze dziecko, tak? To jest na owoc naszej wspólnej miłości, świadomej miłości, prawdziwej i nie wyobrażam sobie po prostu, żeby podjąć inną decyzję. Po prostu, bo jak sami Państwo widzicie, jest to realne, że można funkcjonować. Nie jest to łatwe, bo przecież jak wyszliśmy ze szpitala z Wojtkiem, Wojtek przebywał na oddziale intensywnej terapii, miał od razu w pierwszej dobie operację zamknięcia tej przepukliny, leżał właśnie na intensywnej terapii, później był przenoszony na kolejne sale, że tak powiem, mniejszej kontroli. Spędziliśmy w szpitalu troszkę czasu. Za chwilę była kolejna operacja, która się wiązała z wstawieniem zastawki, która odprowadza płyn oponowo-rdzeniowy z mózgu, żeby po prostu nie nastąpiło wodogłowie. Więc są to wszystko na początek straszne informacje. Jest to duży cios, tym bardziej, że człowiek tak naprawdę nie wie o pewnych problemach, dopóki się z nimi nie zetknie na co dzień. Nam się wydaje wszystkim, że ktoś ma kłopoty, ktoś inny, gdzieś tam ktoś słyszał, jakaś koleżanka, koleżanki, kuzynka, gdzieś to się dzieje, ale nie dzieje się u nas. Nigdy się nie zakłada, że coś się złego wydarzy u nas. W życiu bym nie przypuszczała, że będę miała kiedyś po prostu dziecko niepełnosprawne, tak? Każdemu się wydaje, że normalną koleją rzeczy jest, że wszystko jest okej.
Tak, i że uda wam się rzeczywiście sprostać temu, co jest wyzwaniem. Odwrotne wasze spostrzeżenie znów jest takie z korytarzy, jak mówicie w przychodniach, szpitalach, że jak patrzycie na wiele innych dzieci i sytuacji też chorobowych, że myślicie sobie, nasz problem to nie problem, tak? Też tak jest.
Dokładnie tak.
Jest bardzo wiele rzeczywiście cierpienia i prawdopodobnie to nie jest tak, że można sobie poradzić z nim spoglądając zewnętrznie, oceniając sytuację, po prostu w środku tego, w czym wy jesteście, wiecie, że to jest wasze dziecko i ta sytuacja, która was dotyczy i ten tytuł tego naszego spotkania, nie dziwcie się, to jest nasze życie i wy tak chyba w tej chwili funkcjonujecie, nie rezygnując jednocześnie z tego, co można uczynić w przestrzeni własnej działalności i tak dalej. No pani praca na przykład jest tego dowodem.
Jest tego dowodem, aczkolwiek to też są wszystko decyzje życiowe, decyzje bardzo mocne i decyzje niełatwe do podjęcia. Ponieważ po porodzie przebywałam rok na urlopie macierzyńskim, później, że tak powiem, nadarzyła się możliwość podjęcia pracy przez moją osobę. No i to też jest wszystko kalkulacja przyszłościowa, tak? Możliwości, że ta praca jest na miejscu, czy trzeba dojeżdżać, bo potrzebny jest samochód, gdzie musimy dojeżdżać z Wojtkiem na rehabilitację. jesteśmy w małym miasteczku, może ktoś we Wrocławiu ma łatwiej, aczkolwiek, no nie wiem, też jest skazany na jakieś tramwaje, komunikację miejską. My musimy się liczyć z tym, że na każdą tą rehabilitację musimy gdzieś dojechać, tak? Korzystamy z pomocy medycznych naprawdę w różnych miastach Polski. Przejechaliśmy nasz kraj i nie tylko, bo korzystaliśmy z pomocy medycznej również w Niemczech, a nawet korespondowaliśmy z klinikami w Stanach Zjednoczonych i odwiedzaliśmy tych lekarzy, którzy tutaj przyjechali do Polski na konsultacje medyczne. Także musieliśmy się liczyć z pewnymi rzeczami w tym zakresie i podjąć decyzję. No jak sami Państwo widzicie, jesteśmy trochę nietypowym małżeństwem, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. I decyzja też jest taka, że ja przy mojej posturze, przy dziecku niepełnosprawnym będę miała większe problemy po prostu fizyczne. Zdecydowaliśmy z mężem, że po prostu będzie jemu łatwiej zostać w domu, aczkolwiek to też nie jest tak, że nic go nie boli, bo na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, że każdą czynność z Wojtkiem trzeba go po prostu podnieść. Trzeba go podnieść, żeby go posadzić do zjedzenia, trzeba go podnieść, żeby go wsadzić do wanny, trzeba go podnieść, żeby go z tej wanny wyjąć. To są wszystko obciążenia dla naszego organizmu.
A ta wanna okazała się kluczowa, bo kiedy wychodziliście ze szpitala, to wam podpowiedział jeden z lekarzy 3 razy K. Co to było, Pani Bogdanie? Co
to jest kochać, kąpać i karmić.
Tak.
Kochać, kąpać i karmić. Taka była...
Taka recepta.
Właśnie. Może to też jest wyposażenie rzeczywiście od Pana Boga, że tak, a nie inaczej wyglądacie, że Pan Bogdan jest takiej postury i tak może sobie poradzić z Wojtkiem.
Tylko to są problemy tam na dzień dzisiejszy, tak? Bo naprawdę Wojtek będzie rósł, będzie silniejszy, sprawniejszy, to także też te czynności potem on sam przyjmie tam na siebie, tak z czasem.
Tak, rozmawialiśmy wcześniej i tak was podpytywałem, a wy tak dość niechętnie na ten temat odpowiadaliście. Podpytywałem was o to, jak sobie wyobrażacie przyszłość. Właśnie do jakiego stanu, rozwoju, samodzielności Wojtka możecie doprowadzić? No jeszcze raz rzucam tą kwestię.
Kwestia, którą ksiądz poruszył, to jest kwestia samodzielność. Tak, to jest nasz cel. Tylko przez samodzielność nie możemy rozumieć tego, że on będzie sprawny tak jak każdy z nas tutaj, tak? Tylko dla niego samodzielnością może być to, że będzie sam w stanie wjechać po schodach, tak? Bo wózek nie jest tutaj jakąś barierą, tak? Jeśli ktoś jest tutaj sprawny górą fizycznie, tak? Dla nas sprawnością może być też to, że sam w stanie sobie podnieść, nie wiem, szklankę z szafki sięgnie, tak? Także nie stawiamy sobie żadnych celów, zobaczymy, co nam czas pokaże i żyjemy tak naprawdę z tygodnia na tydzień i nie skupiamy się też na tych planach dalekosiężnych, tak jak operację, którą mamy teraz zaplanowaną na wrzesień, czy na operacje, które kiedyś też będą nas czekały, tylko to jest gdzieś zakładka w książce jego życia wsadzona dalej, tak?
Tak, rzeczywiście może to jest takie spojrzenie, które no jest taką ukrytą nadzieją, że jeszcze czas przyniesie właśnie rozwój technologii różnego rodzaju, także i działań medycznych. Bo tutaj dla sprawiedliwości dodajmy, poza tym co Pani powiedziała, gdzieś tam Niemcy, konsultacje w Stanach, ale zasadniczo taka pomoc, operacje konkretne, to jednak dzieje się w polskich szpitalach, to polscy lekarze dokonują też, można powiedzieć, takich cudów medycznych.
To są lekarze, którzy leczą tutaj w Polsce, tak? Także od nas lekarze do Bzi wychodzą tak samo na zachód, inni wracają, a inni przychodzą jeszcze z innych zakątków świata. Także spotykamy się właśnie z różnymi lekarzami i są to naprawdę specjaliści, których możemy w naszym kraju spotkać.
Tak. Kiedy dzisiaj myślicie o niepełnosprawności waszego dziecka, to jest was jakiś błąd, czy raczej myślicie o tym w takim sensie też pozytywnym?
To, że mamy Wojtka, jest to pozytywne, tak? Natomiast ból sprawiają nam te momenty, kiedy Wojtuś mówi właśnie o swoich chorych nóżkach, dlaczego przykładowo jego kuzyn jest szybszy od niego. I w takich sytuacjach, kiedy Wojtuś mówi właśnie, że będzie miał zdrowe nóżki, zanim pójdzie do przedszkola, to nastąpi we wrześniu, tak? Także są to tematy, które musimy mu wytłumaczyć, także, że musi być bardzo cierpliwy, dużo ćwiczyć i czas pokaże, czy te nóżki będą faktycznie zdrowe, tak?
Tak, no i trzeba jeszcze wyraźnie powiedzieć, bo to cały czas jakby przebija w tej waszej rozmowie, że nie zostaliście sami. To jest to, o czym chcielibyśmy powiedzieć właśnie też wobec nas tutaj zgromadzonych w Bazylice Świętego Józefa i wobec tych, którzy nas słuchają czy oglądają, jeszcze bardziej oglądają, Myślę, że już bardzo polubiliście Wojtka, patrząc na te jego właśnie tutaj figury na wózku, że nie zostaliście sami. Także wiele środowisk i księża, i lekarze, że stanęli blisko was i byli jakimś wsparciem. Podzielcie się także i tym.
Ja naprawdę za to jestem bardzo wdzięczna, ponieważ Wojtek się urodził w szpitalu w Oleśnicy. Ze względu na jego stan zdrowia w krótkim czasie przyjechała karetka z Wrocławia i zabrali go do Wrocławia na kliniki na operację. Także ja swoje dziecko po porodzie widziałam przez 3 sekundy. Powiem szczerze, moje odczucia... Nie mogłam zrozumieć kobiet, które leżą na tej porodówce i właśnie narzekają, że moje dziecko ciągle płacze. Bo ja im mówiłam, ja też bym chciała, żeby moje było ze mną i płakało. I żeby tylko płakało, tak? Bo wiemy, że problemy będą dużo większe, gdzie, mówię, świadomość na tamten moment jest żadna. Jakie są konsekwencje? Czym właściwie jest przepuklina, tak? Co z tego może wynikać? Jest dużo rzeczy, które składa się na to, że... Człowiekiem wstrząsa, tak? Nie mogę powiedzieć, bo płakałam cały czas, z płaczu zasypiałam, budziłam się i znowu zaczynałam płakać. Postanowiłam zadzwonić do księdza w Sycowie z drugiej parafii, tak, do której my należymy, do księdza Borowczyka. I dziękuję mu bardzo, bo poprosiłam po prostu o mszę, o modlitwę za Wojtka, że właśnie urodziło nam się chore dzieciątko i bardzo prosimy. I naprawdę na naszą parafię mogliśmy liczyć i możemy liczyć cały czas, tak? W modlitwie, w mszach świętych, w zaangażowaniu, po prostu we wsparciu, w dobrym słowie.
I wiara była dla was zawsze też jakimś takim punktem odniesienia, to znaczy to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Pewnie trudno byłoby sobie wyobrazić tę sytuację, gdyby nie ta rzeczywistość, Bóg, który... przychodzi z pomocą też, tak?
Bardzo trudno. Wojtek jak się urodził i został w tym wrocławskim szpitalu, my nie mieliśmy możliwości zostania razem z nim, ponieważ leżał na oddziale intensywnej terapii, jak już wspomniałam. Byliśmy oboje z mężem w domu. Powiem szczerze, sąsiedzi, znajomi, rodzina, wszyscy do nas zaglądali. Naprawdę każde kolejne otwarcie drzwi to pojawiały się od razu łzy w oczach. Po prostu emocji jest ogromna ilość. Wojtek dostawał różne aniołki, różne figurki, Matki Boskiej, Jezusa. Wszystko to do dzisiaj stoi u niego na meblach. A my naprawdę codziennie po prostu z modlitwą na kolanach w jego pokoju trzymaliśmy się łóżeczka i modliliśmy się po prostu o to, żeby on wyzdrowiał, żeby mógł być z nami w tym domu. Bo to było najważniejsze, po prostu żeby on to wszystko przeżył. To już nie chodziło o to, jakie będą konsekwencje następne, tylko żebyśmy mogli mieć to nasze wyczekane dzieciątko w domu.
Wyścig wypadł pomyślnie, chyba Wojtek minimalnie wygrał. Słuchajcie, czuję, że musicie być nastawieni także na to, że ten wasz dom będzie domem pełnym ludzi, bo to jest bardzo społeczne dziecko, tak? On tutaj jest chwilę, a już znalazł kolegę Filipa, więc pewnie tak będzie przyprowadzał kolejnych. Wojtek, to co, na pożegnanie jakieś kółko tutaj zakręcisz dla wszystkich telewidzów z pozdrowieniami? Tu jest taka nierówna podłoga, tak? Co jeszcze? To jakieś kółko pokaż, jakie potrafisz zrobić tutaj. Wojtuś, zrobisz? Dobra, zobacz, pokaż wszystkim, jak się kółka kręci. O. Brawo, brawo, brawo! Pięknie. Wojtek, to kogo pozdrawiamy? Powiedz, kogo byś pozdrowił? Kto tam w domu został albo kogo odwiedzasz? Jak nie jesteś w domu, to do kogo jeździsz? Kogo pozdrowimy?
Kogo kochasz? Babcie.
Babcia jak ma na imię?
Czesia.
Babcia Czesia, tak?
Tak.
Pięknie.
A druga babcia?
A druga babcia?
Babcia Maja.
Babcia Maja. No to brawa dla babci Czesi, babci Mai. I dziadek jeszcze jest, tak? Dziadek jak ma na imię?
Dziadek Patek.
Dziadek Piotrek, no to miał imieniny niedawno, to też jeszcze wielkie brawa dla dziadka Piotrka, tak? Pięknie. No to super. Bardzo dziękujemy.
Ja jeszcze proszę księdza, jakbym mogła. Chciałam wszystkim powiedzieć, że tak naprawdę nasza codzienność nie jest prosta, nie jest łatwa i nie jest oczywista. To jest, choroba dziecka niesie ze sobą dużo wyrzeczeń dla rodziców. Dużo poświęcenia, dużo trosk, dużo problemów, o których rodzice, którzy mają zdrowe dzieci, nie myślą, nie muszą myśleć. I naprawdę no, rozumiem ich. Ale nie jest to niemożliwe, żeby nie funkcjonować normalnie. Nie ma sensu zamykania się w domu i udawania, że świat nie istnieje dookoła, bo my jesteśmy częścią tego świata. Wojtka musimy przystosować do tej społeczności, żeby on był jak najtwardszy, żeby przez życie mógł przejść z podniesioną głową, żeby nie myślał nigdy o sobie, że jest gorszy. A będzie się spotykał z różnymi okolicznościami, bo wiemy, że na świecie nie są tylko ludzie dobrzy. My musimy go na to umocnić i utwardzić. Ale warto wychodzić do ludzi, warto pokazywać światu, że można. Zadziwia mnie bardzo często, jak nieraz ludzie nas spotykają na mieście i mówią do nas: wy jesteście zawsze uśmiechnięci. Kurde, no wy macie tyle problemów, dlaczego wy się uśmiechacie? Ja mówię: dziękuję za to, że rano wstaję, że świeci słońce, że ptaszki śpiewają, że mam dwie ręce, dwie nogi, że mamy co jeść, bo za to wszystko trzeba podziękować. Należy nauczyć się doceniać rzeczy ważne, które są ważne, a które nie są ważne. Rzeczy drobne. To, że jesteśmy rodziną, ten Wojtka buziak na dobranoc, kiedy on nas do siebie przytula i mówi: robimy przytulasa, bo wszyscy jesteśmy rodzinką. To jest wspaniałe, tak? To jest wspaniałe, ta miłość dziecka po prostu bezbronnego. Ta miłość, która świadczy tylko o tym, że można wszystko. I my go kochamy tak samo mocno, jak i on nas.
Bardzo, bardzo wam dziękujemy za to słowo niezwykłe, to podsumowanie. Drodzy Państwo, naprawdę niełatwo rozmawia się na taki temat, bo z jednej strony chciałoby się powiedzieć pewne rzeczy wprost i czasem mocno, z drugiej strony ta sytuacja i piękno tego, czym dzielą się Państwo, nasi goście, Państwo Michalscy, domaga się pewnej delikatności, takiego wyczucia, ale myślę, że pośród tej rozmowy, może trochę niełatwej, wyczuwamy niezwykłą miłość, niepozornych, można powiedzieć, rozmiarów. Mama, pani Anna, z wielkim sercem i na miarę albo ponad miarę swoich rozmiarów serce pana Bogdana i ten Wojtek, który po prostu przez 4 lata został przez tych rodziców pięknie wyposażony, aby dzisiaj był z nami w taki właśnie sposób. Uśmiechnięty, radosny ze swoim pomysłem. On tam już zbratał nie tylko się z Filipem, ale już tam znalazł jakąś koleżankę. Nie wszystko to państwo widzicie. Już się Filip z koleżanką też przywitał poprzez przynaglenie właśnie Wojtka. Więc mam nadzieję, że i to, co powiedziane, i co niepowiedziane, i to, co zobaczyliśmy, i co zobaczyli nasi widzowie w telewizji, że to wszystko jest darem jakiegoś nieprawdopodobnego utwierdzenia w przekonaniu. Każde życie jest święte. Żadne nie może być opisane jako mniej wartościowe, o niższej jakości, że przyjąć to życie, to jest to pierwsze, a później Pan Bóg da siłę, żeby można było też i podjąć te trudne, niełatwe naprawdę wyzwania. Bardzo wam dziękuję. Anna i Bogdan Michalscy, ich synek Wojtek, wielkie dziękuję. Brawa. Dziękujemy wam za to spotkanie, za przybycie z Sycowa. Pozdrawiam. Brawo!
Dziękujemy. Wojtek. Ja jeszcze tylko powiem, że widać po nas, że w przyrodzie musi być równowaga. Dlatego nie bez kozery takie dzieci też się rodzą. No jakiś jest cel Boży, tak?
Jeszcze Wojtek, ostatnie słowo, tak, do wszystkich.
Super jest tutaj.
Super jest tutaj, bardzo mu się podoba. No to jeszcze raz dla Wojtka, brawa. Drodzy, ruchowo też dzisiaj, myślę, że kamerzyści mieli bardzo dużo problemów łącznie ze mną, ale to, co otrzymaliśmy, myślę, że jest wielkim darem świadectwa o miłości do życia. Chcemy się w tym utwierdzić. Podejmujemy teraz modlitwę. Także proszę, byśmy modlitwą otoczyli tę rodzinę państwa Michalskich i podziękowali też za wszystkie rodziny, w których odnajdują rodzice w swoim sercu i w swoim życiu siły do tego, żeby rzeczywiście zrealizować piękne dzieło zatroskania o życie, które domaga się takiej dodatkowej troski, ale jak widzimy, wychodzi z tego coś bardzo pięknego. Rozpoczynamy Eucharystię, będzie przewodniczył jej biskup Piotr Sawczuk, biskup Drohiczyński, nominat.